Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnim. Oto słowo Pańskie. Wsiądźmy na chwilę. Bardzo cieszę się, że jestem wśród was, a jestem już od piątku. Mam okazję prowadzić rekolekcje, które dzisiaj już dobiegają swojego końca. Miałem okazję spotkać się z wami, Polonią mieszkającą, pracującą w Belgii, poznać waszą codzienność, życie, troski. I szczerze buduje mnie postawa tak wielu spośród was, którzy pomimo odległości od domu, od rodzin, potraficie zachować w sobie te najważniejsze dla nas Polaków wartości, a więc umiłowanie Boga, Kościoła, wiary i swoich rodzin. I bardzo się z tego powodu cieszę i zawsze przed rekolekcjami staram się pytać Pana Jezusa, jakie tematy mam poruszać, o czym mam mówić. I z pomocą zawsze przychodzi też Słowo Boże na konkretny dzień. Dzisiaj Pan Jezus mówi o nawróceniu. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie, chyba bez względu na to, gdzie jesteśmy, na jakim etapie życia, gdzie mieszkamy, pracujemy, to nawrócenie zawsze jest potrzebne, konieczne. Tak, nie słychać, więc może jest jakiś problem z mikrofonem. Dobrze, że zwróciliście uwagę. Ja też mam takie wrażenie, że mnie nie słychać. Ale to czasami wynika z tego, że nie ma głośnika. Ja nie słyszę też, co mówię, ale myślę, że ktoś zaraz coś z tym zrobi. Ewentualnie ja sam pomogę. Przestawię trochę mikrofon. O, mam wrażenie, że to jest najlepszy pomysł, ale jak panowie w zakrystii też coś zadziałają, to będzie dobrze. To teraz ja też siebie słyszę. To jest obopólna korzyść. Bardzo dziękuję za taką uwagę, bo jednak takie słowo, które nie byłoby usłyszane, to byłoby słowem bezwartościowym. I tak właśnie zupełnie przypadkowo uprzedziliście jedną z moich kolejnych myśli, że Pan Jezus mówi do nas, a mówi często na kartach Ewangelii: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A my co? No właśnie, nie słyszymy. Nie słyszymy tego, co Pan Jezus do nas mówi. Ale już mówią, że mnie słychać, także myślę, że nie trzeba dodatkowo. Jeszcze lepiej, bardzo dobrze. No więc właśnie, o, teraz się wyłączyło w ogóle wszystko. No tak, oni coś popsuli. Jakbym umiał migowy, to bym migał, ale nie umiem. Teraz słychać, prawda? O, właśnie. Ja to wiem, że jak są ważne tematy, diabeł lubi robić niespodzianki. ten temat jest na pewno bardzo ważny. Tak, i teraz mam mikrofon na środku głowy. Dziękuję, jakoś sobie poradzi. Więc jeszcze raz wrócę do tej ostatniej myśli. Otóż zauważam, że kiedy Pan Bóg mówi coś zasadniczego, bardzo ważnego dla naszego życia, to my się zachowujemy jak takie dzieci, prawda? Nie słyszę, co mówisz. Mama mówi, posprzątaj pokój. Nie słyszę, nie słyszę. Głowa pod poduszkę. A nie ma ważniejszej sprawy, nie ma ważniejszego komunikatu, z którym Pan Bóg chce przyjść do nas, niż właśnie to. Nawracajcie się. Ja pamiętam też jako młody chłopiec, kiedy przychodziłem do kościoła, mimo że nie miałem nigdy jakichś większych problemów z wiarą, bo pochodzę z bardzo religijnej, pobożnej rodziny, to jak przyjeżdżali księża rekolekcjoniści i mówili, że no to dzisiaj będziemy mówili o nawróceniu, to wielu ludzi w kościele, myślę, że ja potroszę też, tak reagowaliśmy na to dziwnie. No, bo przecież nawracanie to jest taki temat, no, że ksiądz będzie mówił o grzechach, o tym, co jest złe w naszym życiu. No, nikt o tym nie chce słyszeć. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak idziemy do lekarza i spodziewamy się, że no, teraz to nam nagada, te wyniki nie są najlepsze, pewnie to, tamto robię źle, muszę zmienić swoje nawyki, żywienie i tak dalej, to będzie mnie kosztować. No, ale dlaczego lekarz to mówi? No, dla naszego zdrowia. Żebyśmy żyli jak najdłużej. I to samo chce dla nas Bóg, Jezus. On wie, do czego zostaliśmy stworzeni, do czego jesteśmy przeznaczeni, do nieba, do wiecznego szczęścia w niebie, ale żeby to wieczne szczęście osiągnąć, potrzeba, abyśmy dobrze przeżyli to swoje życie, żebyśmy nieustannie korygowali to życie, czy idzie ono we właściwym kierunku. I popatrzcie, ja wiem, że to są trudne słowa, które być może nawet też dziś usłyszymy, ale jeżeli nie weźmiemy sobie do serca tego, że to dotyczy nas, to naprawdę możemy przegrać wszystko, a Bóg tego nie chce. I Bóg na różne sposoby, na różnych etapach życia przypomina nam tę prawdę, która jest napisana na kartach Ewangelii. Nawracaj się, nawracaj się, nawracaj się i wierz w Ewangelię. Ja pamiętam kiedyś, zresztą nie jedno, bo takich spotkań miałem dużo w kapłaństwie, ale jedno utkwiło mi w pamięci. Spotkanie z pewnym starszym mężczyzną na kolędzie, który był bardzo zainteresowany tą kolędą, ale widać było, że nie bardzo wie, jak ma się zachować. Człowiek starszy, na pewno grubo po 80, może nawet po 90. Widać było, że owszem, postarał się, żeby było w miarę czysto, ale nie było krzyża, świec. No nie wiedział, jak się do tego przygotować. I tak w pewnym momencie przyznał się też, że to jest jego pierwsza kolęda po wielu latach, naprawdę wielu latach, dziesięcioleciach. I przyjął kapłana, ponieważ powiedział, dzieje się ostatnio coś bardzo dziwnego w moim życiu. Mianowicie przychodzą do mnie we śnie moi bliscy, krewni, z rodziny, przyjaciele, ale ci, którzy już nie żyją. Oni mi się śnią, jeden za drugim i mówią, ty się nawróć, ty się wyspowiadaj, ty przyjmij Jezusa, przyjmij Komunię Świętą. Ty nie pójdziesz do nieba. My chcemy, żebyś był z nami na wieki, ale ty musisz przyjąć Jezusa, musisz się wyspowiadać. I on to mówił bardzo spokojnie, bardzo trzeźwo. Widać było, że to nie był jakiś człowiek, który ma zaburzenia, zresztą z zawodu. Był to lekarz, on się na tym swoim zawodzie bardzo drobił, ten dom wyglądał pięknie, no to tak prawie jak my teraz wchodzimy do tej świątyni. Wnętrze otoczone zabytkami, różnego rodzaju antykami, drogimi rzeczami, ale tam zionęła pustka, zimno, tam nic nie było, zresztą tam było bardzo mało światła, siedzieliśmy w półmroku i on właśnie starszy na takim starym, skórzanym fotelu. I mówił, że no ma wszystko, co chciał, chociaż oczywiście osobiste życie mu się nie ułożyło, nie ma się co dziwić, żył bez Pana Boga. Zostawił żonę dla dużo młodszej kobiety, ona też zresztą później go zostawiła, być może liczyła na jakiś rychły zgon owego swojego starszego partnera, no ale jako, że lekarz potrafił dobrze trzymać się przy życiu, to nie chciało mu się umierać, no i ona się w końcu zniechęciła, odeszła, został sam z tymi pieniędzmi, z tymi meblami i co? I pustka wielka i świadomość, że to życie się kończy i te głosy z nieba, nawróć się, nawróć się, nawróć się. I mówi, co ja mam teraz robić, co ja mam o tym myśleć, może rzeczywiście coś jest po drugiej stronie. Oczywiście, że jest. I jak powiedziałem, Pan Bóg na różnych etapach naszego życia dopomina się o to, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, co po drugiej stronie. Wydaje nam się, myślę poniekąd jest to zupełnie naturalne, że przecież żyjemy dobrze, ja się nie muszę nawracać. Być może nawet gdybym umarł teraz nagle, nie wiem, śmierć, wypadek, no to pewnie poszedłbym do nieba. Ale to nie jest takie oczywiste. Im bliżej Boga jesteś, tym bardziej wątpisz w to, czy tak od razu mógłbyś pójść do nieba. I widzisz dużo przestrzeni swojego życia, które trzeba porządkować. Jeżeli tego nie zrobisz, przegrywasz wszystko. Ale tutaj naprawdę trzeba być blisko Pana Boga. Ja często posługuję się takim przykładem, szczególnie w konfesjonale wobec osób, które po latach przychodzą i mówią, nie mam się z czego spowiadać, nie mam żadnych grzechów, jestem dobrym człowiekiem. Że mówię, przypominasz mi kogoś, kto wchodzi do ciemnego pomieszczenia, gdzie nie ma ani grama światła. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć, że twoje ubranie jest brudne, jeżeli jesteś w całkowitych ciemnościach? No nie jestem w stanie, no bo nic nie widzę. No właśnie, to ty nic nie widzisz, żyjesz w ciemnościach i nie widzisz brudu na swojej duszy. Ale wyjdź do światła, wyjdź do oświetlonego pomieszczenia, wyjdź na słońce, zobaczysz zaraz, co tam jest na twoim ubraniu, że cały jesteś w błocie. Ale trzeba wyjść do światła, to znaczy zbliżyć się do Boga. I Bóg nie pokazuje nam prawdy o nas samych, żeby nas zmiażdżyć. O, jesteś najgorszy i tak dalej. Nie, On to czyni z miłości. On przede wszystkim chce nas zalać swoją miłością i powiedzieć, właśnie jak ten ojciec do syna marnotrawnego nie patrzył, czy on śmierdzi, czy jest w błocie, bo przecież tarzał się w pomyjach świń, tylko przytulił go, uścisnął go. Tak samo właśnie Bóg Ojciec w tym naszym nawróceniu chce nas przytulić do siebie i powiedzieć, czekałem na ciebie całe twoje życie, tyle lat czekałem na ciebie. Teraz, dosłownie jak był psalm, alleluja, Pan tu pięknie zaśpiewał, ja się modliłem, żebym tu mówił do was to, co chce Pan Jezus. Patrzę, jest dwóch świętych, mówię, a wspierajcie mnie też swoimi modlitwami w tym kazaniu. I kto to jest? Patrzę, podpisane. Święta Monika, święta Augustyn, mama i syn. Tylko, że ta mama modliła się o nawrócenie swojego synka Augustyna całe 30 kilka lat. Całe 30 lat była świadkiem jego potężnych życiowych błędów, odstępstw. Ale była bardzo cierpliwa i wierzyła, że jej pokorne modlitwy wyproszą dla syna nawrócenie. Więcej wyprosiła. Wyprosiła dla niego prawdziwą świętość. To jest jeden z wielkich świętych Kościoła katolickiego. Ile ja takich osób spotkałem w swoim kapłaństwie? Ojców, matek, dzieci, które pytały mnie, proszę księdza, co ja mam zrobić, żeby nawrócili się moi bliscy, moja mama, tata, żona, mąż, ojciec, matka, córka, syn, sąsiad, kolega, koleżanka. Co ja mam zrobić? Tak bardzo ich kocham. Nie mogę pogodzić się z tym, że oni by mogli być kiedyś potępieni w piekle za swoje życie. No przecież takie jest Słowo Boże. To jest po prostu konsekwencja naszych błędów. Są też tacy, dobrze, że tacy są, którzy przychodzą i mówią, proszę księdza, ja wiem, że moje życie nie jest idealne. Ja wiem, że grzeszę, wiem, że obrażam Pana Jezusa moimi grzechami. Ja chcę się nawrócić, ale nie wiem jak, ja się w tym gubię, potrzebuję przewodnika. Niech mi ksiądz pomoże. Co mam zrobić, żebym się w końcu nawrócił? Jak powiedziałem, dobrze, że padają takie pytania. I te, kiedy pytamy, co mamy zrobić, żeby się nawrócił ktoś bliski. I takie, kiedy pytamy, co ja mam zrobić, żebym się nawrócił. Bo pokazują, że na serio traktujemy wiarę. Na serio traktujemy słowa Jezusa. Jeszcze raz przypomnę to, co tak często powtarza na kartach Ewangelii. Dlatego ja to przypominam dzisiaj kilka razy. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I z pomocą, aby to zrozumieć i odpowiedzieć sobie na te pytania, właśnie przychodzi dzisiejsza Ewangelia o robotnikach pracujących w winnicy. Myślę, że spośród wielu interpretacji tego właśnie fragmentu, taka, która szczególnie jest mi osobiście bliska, to jest właśnie taka, która pokazuje nam ludzi nawracających się na różnych etapach życia. Są tacy, którzy żyją z Bogiem od samego początku, od urodzenia. Są tacy, którzy tego Boga poznali trochę później, może w połowie życia. I są w końcu tacy, którzy tego Boga poznali te ostatnie 5 minut przed swoją śmiercią. I co ciekawe, bo to mówi sama Ewangelia, sam Jezus, Właściciel tej winnicy, który jest symbolem samego Boga, przyjmuje wszystkich, daje nagrodę wszystkim. Można powiedzieć nawet tę samą. I tym, którzy byli mu wierni od samego początku, i tym, którzy nawrócili się i pół życia przeżyli uczciwie, i też tych, których przyjmuje już na samym końcu, w ostatnim momencie życia. Ten obraz co nam pokazuje? Pokazuje nam niesamowitą, niewyobrażalną miłość Boga. Pokazuje nam, jak bardzo zależy Mu na naszym zbawieniu. I tak właśnie Pan Jezus mówi przecież, nie przyszedłem was potępić. Nie przyszedłem was potępić, ale was zbawić. I to mówi do każdego z nas. A więc kiedy myślisz o tej swojej grzeszności, o potrzebie nawrócenia, to nie pozwól, żeby w to myślenie wkradł się zły duch, który będzie ci mówił i tak jest po tobie, i tak będziesz potępiony, nie nawracaj się, bo się próbowałeś. To jest jedna strona, druga strona, nie musisz się nawracać, przecież żyjesz uczciwie. To też jest kuszenie szatana. Chodzi właśnie o to, abyśmy przede wszystkim spojrzeli na swoje życie oczami Jezusa, który widzi, patrzy na nas z miłością, ale to nie znaczy, że z miłością patrzy na nasze grzechy. On tych grzechów nie chce, bo one go ranią, one go mordują. One zadają mu cierpienie. Są przypadki, że ludzie przez całe lata żyją z dala od Pana Boga, ale się szczerze nawracają. Jak wspomniałem, takich ludzi poznawałem. I dla mnie osobiście to jest wielka radość. Myślę, że to też jest wielka radość dla tych, którzy są świadkami takich nawróceń. Ale chyba największym cierpieniem, jakie możemy doświadczać jako kapłani, także myślę wy, to te sytuacje, kiedy ktoś żył bardzo blisko Pana Boga przez długie lata i nagle zaczyna od Boga odchodzić. Zaczyna gubić się w grzechu. Takie przypadki też znam. I to są wielkie nieszczęścia. To są ludzie, którzy poznali wiarę, poznali Boga, przystępowali do sakramentów, byli na różnego rodzaju oazach, pielgrzymkach, we wspólnotach, pobożnych stowarzyszeniach, odmawiali codziennie różańce, może nawet nowenny pompejańskie. A dzisiaj nie modlą się już wcale albo bardzo mało. Albo nie przystępują do sakramentów, albo czynią to świętokradzko, w grzechach ciężkich. Bardzo często za tymi ich pomyłkami, odstępstwem od Boga następuje ich odstępstwo także od drugiego człowieka, krzywdzenie bliźniego, na przykład rozbijanie rodzin, małżeństw. I to jest przerażające, bo pokazuje, co może stać się z człowiekiem. Jest prawdą, co jest napisane w dzisiejszej Ewangelii, to jest ostatnie słowo, które ma dać nam do myślenia. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Że są tacy, którzy żyją w grzechu, ale w pewnym momencie upamiętają się i nawrócą i żyją pięknie, pobożnie aż do śmierci. I są tacy, którym wydaje się, że nic nie muszą korygować, że przecież się modlą i tak dalej i później są daleko, daleko, daleko na dnie. I to jest wielka bieda. My musimy nieustannie pytać Pana Boga, czy ja idę we właściwym kierunku, czy gdzieś tam nie błądzę. Jeżeli ktoś błądzi, oczywiście to się nie bierze znikąd. To się nie bierze znikąd. No, ja myślę, bo to jest taka moja najczęstsza obserwacja, że to jest wpływ jakiegoś człowieka, który pojawił się w życiu tego człowieka. Może to być kolega, koleżanka z pracy, jakiś znajomy, nie wiem, tam z Facebooka czy cokolwiek. Nie ma znaczenia. Jakiś człowiek, który powoli zaczyna nas zatruwać, ściągać na złą drogę i my za tym idziemy. Czasem też to są mass media, one też mają dzisiaj wielki wpływ na nasze myślenie. Okazuje się jakaś jedna informacja, jakiś film, serial czy cokolwiek i nagle człowiek mówi, ja nie chodzę do tego kościoła, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, ja nie wierzę w Boga i tak dalej. Szatan czymś się posłużył, żeby uderzyć w naszą relację z Bogiem i my to niestety łapiemy. Tak więc wciąż trzeba zadawać sobie pytanie, czy idę we właściwym kierunku, czy idę właściwą ścieżką. Ci, co chodzą po górach, doskonale wiedzą, wzrok musi być utkwiony pod stopy. Fajnie jest iść i podziwiać widoki, ale jeżeli będziesz cały czas patrzył na te piękne widoczki, a nie patrzył pod nogi, no to wcześniej czy później wyrzucisz, przewrócisz się. Jak to się mówi, zaryjesz nosem o te ostre kamienie i te blizny zostaną później na długie lata. Jedziesz samochodem po obcym mieście, wjeżdżasz w obce państwo, nie znasz zasad, nie wiesz jak się poruszać, no to też jesteś skupiony na tej jeździe, patrzysz na mapę albo patrzysz na GPS-a, co chwilę korygujesz swój kurs, bo wiesz, możesz nie dojechać, że każdy błąd, zły skręt może spowodować, że kilka godzin będziesz musiał dłużej jechać. Ja tak miałem, bo pierwszy raz wjeżdżałem samochodem do Belgii, a więc bardzo musiałem uważać, tym bardziej, że były i korki, i wielka ulewa. I tak się godzinę spóźniłem, ale wiedziałem, że jeżeli źle skręcę, no to moje opóźnienie z 50 minut stanie się 3-godzinnym opóźnieniem. I my tak źle skręcamy w naszym życiu. I potem powrót do tego samego punktu trwa nieraz długie lata. Długie lata, bo jedna zła decyzja, uderzenie w relacje z Bogiem, ze współmałżonkiem, z dziećmi i jesteś lata świetlne od tego punktu, w którym byłeś. I długim wysiłkiem, który trwa naprawdę, jak powiedziałem, nieraz długie lata, trzeba wracać do tego samego punktu. Dobrze jest, jeżeli potrafimy przyglądać się, czy idziemy właściwą ścieżką. I tą właściwą ścieżką jest Bóg, Jego przykazania, Słowo Boże. Przez to Bóg mówi do każdego z nas, uważaj, uważaj, popatrz, czy przypadkiem nie idziesz błędną ścieżką. Owszem, chcesz iść tą błędną, proszę bardzo, bo jesteś wolny, ale to będzie ciebie kosztowało. Będą konsekwencje. Nie marnuj tych łask, które ci daję. Nie marnuj tych upomnień, które słyszysz, czy to przez kapłana w konfesjonale, czy przez innych ludzi. Ale jeżeli będziesz tak żył jak do tej pory, to musisz liczyć się z tym, że to będzie ciebie drogo kosztowało. I dlatego nasze nawracanie musi trwać całe życie, bo to nawracanie to jest pytanie Pana Boga, czy idę właściwą ścieżką. To jest korygowanie tego, co jest złe. Najgorzej, kiedy człowiek wmawia sobie, nie potrzebuję tego. Ja wiem doskonale sam, u mnie jest wszystko okej. I wtedy taki człowiek przypomina statek na środku morza, który stoi w miejscu. Jemu się wydaje, że stoi w miejscu, ale on nigdy nie stoi w miejscu. Jeżeli nie będzie włączony silnik, który domaga się jakiegoś pracy, ciągu, nie będzie płynął do przodu, tylko będzie się coraz bardziej cofał i w końcu gdzieś wpada na mieliznę albo rozbija się o skały. I tak często wygląda nasze życie. Dobrze jest, kiedy mówimy, Boże, potrzebuję nawrócenia. Boże, pomóż mi stawać się nowym człowiekiem. I chcę się zmieniać z miłości do Ciebie. Chcę się zmieniać, bo Ciebie kocham, bo chcę żyć dla Ciebie, już nie dla siebie, nie w swoim własnym egoizmie, żeby mi było dobrze, ale chcę żyć dla Ciebie. To jest bardzo ważne. Dla Ciebie, dla innych ludzi, nie dla siebie. To jest właśnie też to, o czym usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu, w liście apostoła Pawła do Filipian. On mówi właśnie o tym napięciu, które jest w każdym człowieku. Z jednej strony to ciało, które domaga się tych przyjemności, a z drugiej strony duch, który przeczuwa, że jest Bóg i ciągnie go do tego, co Boże. I ta walka wewnętrzna trwa w nas całe nasze życie. Ale jeżeli będziemy prosili Boga o pomoc, jeżeli to będzie dokonywało się z naszej miłości do Niego, nie musimy się o nic lękać. Wielką pomocą jest dla nas modlitwa do Ducha Świętego. To są właśnie te momenty, kiedy zapala się taki wielki reflektor. To jest dokładnie tak, jakbyś szedł gdzieś w ciemnościach i nagle ktoś ci daje latarkę. O, i teraz już potrafię się poruszać nawet po nieznanym terenie. To właśnie Duch Święty oświetla ścieżki naszego życia. Dzięki niemu mamy szansę poznać prawdę o sobie, że nie jesteśmy tacy idealni i że na różnych etapach naszego życia wciąż musimy się nawracać. I ci ludzie, którzy żyją naprawdę blisko Pana Boga, wiedzą, że są grzeszni, że muszą się nawracać i że to nie jest jakiś jednorazowy akt. Oto się nawróciłem i jestem nawrócony. Nie. To jest dopiero pierwsze nawrócenie, będzie drugie, trzecie i potem ostatnie już na łożu śmierci. Że to jest proces, który trwa całe nasze życie. I kiedy Pan Jezus chce doprowadzić do naszego nawrócenia, to prawie zawsze posługuje się na początku jakimś człowiekiem lub wydarzeniem, ale najczęściej jest to człowiek. To może być jednorazowe spotkanie, może to być słowo, które usłyszymy od kogoś niby rzucone przypadkiem w naszą stronę, może to być człowiek, który nam towarzyszy przez długi czas, może to być rodzic, współmałżonek, dziecko, obojętnie. Ale przeważnie Bóg przemówi przez niego i to będą słowa, które przeszyją nas w jakimś momencie na wylot, jak miecz. I zrozumiemy, Bóg powiedział do mnie przez tego człowieka. A czasami może to być jakieś słowo rzucone o tak, jak to się mówi, jak to ziarenko gdzieś tam na ziemi. I ono gdzieś tam będzie kiełkować powoli, ale w końcu wyda owoc. Będziemy się zastanawiać. I dobrze jest, żeby tacy ludzie byli na drodze naszego życia. Dobrze, żebyśmy potrafili rozpoznać, że właśnie przez nich działa w nas sam Bóg. Że chce do nas powiedzieć coś bardzo ważnego. Więc otwórzmy na to oczy, bo bo to są właśnie bardzo ważne momenty naszego życia. Potem Pan Bóg postawi, jeżeli człowiek odpowie na tą Jego łaskę i na tym się zaczyna zastanawiać, innego człowieka, który już, można powiedzieć, profesjonalnie będzie nas prowadził do Boga. I to są właśnie kapłani, kierownicy, duchowi. Ich zadaniem jest uświadomić tego nawracającego się człowieka, każdego z nas, że aby się nawrócić, my musimy otwierać nasze serce na Pana Boga, na Jego miłość, zobaczyć, jak On nas bardzo kocha, zobaczyć, że On przy nas jest w każdej chwili. W każdej sekundzie naszego życia jest świadkiem naszego życia, ale nie obojętnym świadkiem. Kimś, kto jest przy nas i bardzo mu na nas zależy, ale bez naszego tak nic nie może uczynić. I potrzeba, żeby mu powiedzieć to tak, że nie jest kimś, kto jest głuchy i ślepy. Jest tym, kto patrzy na nas, ale też do nas mówi. I zadaniem kapłana jest otwierać nasze uszy na jego głos. Wtedy właśnie jest przestrzeń dla Słowa Bożego, dla wyjaśniania tego Słowa Bożego, tłumaczenia Go. I jeżeli ktoś ma te uszy otwarte, to wtedy rzeczywiście to Słowo zaczyna w nim pracować. Potem też jest kolejny etap, kiedy owszem, ten kapłan musi być cały czas. Bo nie da się nawracać, zbawić bez pomocy kapłana, bez pomocy Kościoła. To jest zupełnie niemożliwe, bardzo szybko pobłądzimy. Ale też przy tym towarzyszeniu kapłana ta Boża łaska już zaczyna samodzielnie działać w człowieku. Wtedy człowiek już z własnej woli zaczyna coraz bardziej napełniać siebie Panem Bogiem, trwa w Jego obecności, ma taką potrzebę, żeby modlić się więcej. Chętniej przychodzi do Kościoła, już nawet nie tylko na mszę, ale i adoruje Pana Jezusa, po prostu wie, że chce tu być. Ta Boża łaska jest w nim. Wtedy też zaczyna się dziać coś bardzo dziwnego dla tego człowieka, mianowicie były takie rzeczy, które go wcześniej bawiły, radowały, ale były złe i on nagle traci ochotę na to. Już go to nie ciągnie. Może to dotyczyć różnych relacji ludzi, ale także i takich właśnie spraw, które mogą mieć zniewolenie. Pan Bóg, ta Boża łaska powoduje, że my porządkujemy to swoje życie, odrzucamy to, co było dla nas szkodliwe. Sami zaczynamy też słyszeć, że Pan Bóg coraz wyraźniej do nas mówi przez nasze sumienie, właśnie przez to Słowo Boże. Uczymy się wtedy porządkować nasze myśli, uczucia, coraz bardziej nad nimi panujemy. To nie jest tak, że o, coś mi się tam pomyślało, o, chcę tego. Nie, zastanowię się, a czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie potrzebne. Zaczynam sobie tworzyć taką hierarchię. Jeżeli działa we mnie Boża łaska, to zawsze na szczycie tej hierarchii jest Pan Bóg. I to jest ważne. I żeby ta hierarchia zawsze była na właściwym miejscu, by była dobrze uporządkowana, to właśnie dlatego też cały czas musi być obecny kapłan i sakrament spowiedzi. Bez częstej spowiedzi, no niestety, nasze nawrócenie jest po prostu niemożliwe. Więc to jest kolejny bardzo ważny etap naszego życia. I jeszcze kolejny, on towarzyszy temu ostatniemu, to jest taki moment, kiedy Pan Jezus pokazuje nam nasze bożki. Co jest naszym bożkiem życiowym? To mogą być różne sprawy. To może być praca, to może być chęć posiadania jakichś rzeczy materialnych, władza, pozycja, to może być drugi człowiek, to muszą być jakieś przyjemności zmysłowe, typu seks, czy tam coś, pożądania jakieś grzeszne i tak dalej. To może być cokolwiek, co zajmie miejsce Pana Boga, co samo w sobie może złe nie jest, ale jeżeli zajmuje miejsce Boga, to jest złe, typu jakieś hobby, sport i tak dalej. Ciało, troska nadmierna. Teraz takim bożkiem dla wielu kobiet jest właśnie nadmierne troszczenie się o swoją urodę, wieczne zdrowie, wieczna młodość, diety niekończące się z jednej na drugą, na trzecią. Taki bożek, bożek, bożek. Troszczyć się o urodę, o zdrowie, trzymać dietę, sport, to nie są złe rzeczy. Ale jeżeli stają się naszym bożkiem, są złe. Są złe, jeżeli odwracają naszą uwagę od Boga, jeżeli już nie ma czasu, przestrzeni na Boga. Potrafisz na codzienny trening kilka godzin, a nie masz 5 minut na modlitwę, no to wiesz już, co jest twoim bożkiem. I to jest właśnie ten kolejny etap. Ja to zaczynam widzieć i widzę, coś jest nie tak. Ja to muszę porządkować. I przejdźmy teraz jeszcze do kolejnej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ ona często pojawia się właśnie w takich rozmowach dotyczących nawrócenia. Mianowicie ktoś się nawrócił się po latach i czuje, że to jest łaska niezasłużona. I mówi, proszę księdza, dlaczego ja to dostałem? Nikt z mojej rodziny nie wierzy, tak wielu niewierzących, a ja nagle praktycznie z dnia na dzień dostałem tę łaskę. Jak to się stało? Co mi Bóg chce przez to powiedzieć? No właśnie, co Bóg chce ci przez to powiedzieć? Bóg chce ci powiedzieć, że po pierwsze, dobrze wyczułeś, to jest niezasłużona łaska. Drugie, co ci chcę powiedzieć, że nie dałem ci tej łaski po to, żeby ci było dobrze, żebyś pławił się teraz w rozkoszy, oto niebo jest dla mnie otwarte i mam blisko Pana Jezusa, czuję Jego miłość, obecność, tak mi miło, przyjemnie i co niebo na mnie czeka. To nie po to ci dałem to nawrócenie. Ja ci dam tę łaskę po to, żebyś ty doprowadził innych teraz do mnie. Ja ciebie czynię swoim narzędziem, żebyś poprzez swoją modlitwę, poprzez swoje ofiary doprowadzał innych do mnie. I to jest, myślę, bardzo ważne zadanie, które stawia przed nami Pan Bóg. Pan Bóg chce, żeby każda nawrócona osoba swoimi modlitwami, ofiarami, czynami miłosierdzia wypraszała ocalenie dla tych, którzy są bardzo daleko od Pana Boga. Nam się wydaje, że muszę iść, mówić, przekonywać. Owszem, w pewnych sytuacjach tak, jest to konieczne. Ale przede wszystkim ty za nich musisz się modlić. Ofiarować swoje cierpienia, których na pewno będziesz miał dużo. Ofiarować różne uczynki miłosierdzia, te chwile, kiedy musi się czegoś zaprzeć, coś, co ciebie kosztuje, w intencję nawrócenie osób, które są blisko ciebie, które znasz i które są daleko od Pana Boga. I to jest niesamowite i Bóg to gwarantuje i mówi, że ci, którzy tak czynią, wyproszą dla nich, choćby właśnie na ten moment śmierci, to, że oni wtedy pomyślą o Bogu, pomyślą o Panu Bogu, o tej wieczności z Nim. Bóg być może da im łaskę skruchy, jeśli ją wykorzystają, mają szansę na zbawienie. Właśnie dlatego, bo ty się za nich modliłeś, że ty za nich cierpiałeś, za nich ofiarowałeś to, co trudne. Popatrzcie, gdzie żyjecie, gdzie pracujecie, między ludźmi, w narodzie, gdzie tak wielu żyje z dala od Pana Boga, albo w Niego nie wierzą, albo ich wiara jest przetrącona, jakaś sekciarska. I wydaje się wam, my nic dla nich nie możemy zrobić. Już teraz wiecie, że możecie dużo. Możecie wszystko. Modlić się za nich codziennie. Ofiarowywać swoje cierpienia, ofiary, różne przykrości. To wszystko, co nas kosztuje. Ofiarowywać, żeby oni przed śmiercią mogli zaznać Bożego miłosierdzia. Tej łaski, aby niebo było dla nich otwarte. Oczywiście to już od nich zależy, czy to wykorzystają, czy nie. Ale wy możecie im to wyprosić. Żeby to było możliwe, trzeba jak najmniej myśleć o sobie. Bardzo często na tym etapie człowiek koncentruje się właśnie na tym, to ja tak się staram, ja się modlę, ofiaruję swoje cierpienia, a co z drugiej strony, same niewdzięczność, przykrości. Ja się modlę za najbliższych, a to ataki na mnie, wyśmiewania się, szyderstwa. Nie myśl o sobie. Nie myśl o sobie, bo to jest prawie pewne, że właśnie tutaj szatan będzie w ciebie atakował. W twój egoizm, w twoje ego. Ja się staram, a oni mi co? Dobrze, że tak Pan Jezus nie myśli o nas, o każdym z nas, bo bardzo szybko mógłby się zniechęcić do nas. Więc starajmy się w tym naśladować Pana Jezusa. Jedyne co, to myślmy o tym, żebyśmy mogli być jak najlepszymi narzędziami dla ratowania dusz bliskich. Ofiarujmy się Bogu, aby On mógł ratować dusze tych, których znamy, których kochamy, którzy żyją z dala od Pana Boga. Wielu wtedy wątpi, czy na pewno moja modlitwa, czy moje cierpienie może komuś pomóc. Tak, może pomóc. O tym mówi Pan Jezus do wielu świętych, do wielu mistyków. Ale czasami to musi trwać długie lata. To nie będzie tak, że trwa twoja ofiara, cierpienie, modlitwa, tydzień, miesiąc i ty wciąż nie widzisz tych owoców. Święta Monika, na którą się powoływałem, 30 przeszło lat się modliła za swoje dziecko. I tak kiedyś powiedział Pan Jezus do pewnej polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej. Od stopnia zatwardziałości człowieka zależy, ile i jakich ofiar potrzeba w jego intencji, aby otrzymać łaskę skruchy i przebaczenia. Wielką zatwardziałość przełamać mogą wielkie ofiary. Dlatego dawany jest czas, by dzięki wytrwałym ofiarom dzieci moich jak najwięcej dusz zostało uratowanych. A więc jeżeli człowiek jest zatwardziały w tych swoich grzechach, nie chce się nawracać, naprawdę tam trzeba mnóstwo ofiar i modlitw. Twojej, innych ludzi, nie wahaj się prosić innych o taką modlitwę. Wiesz, za kogo się modlisz, za kogoś bliskiego, napisz to na kartce. Jak pewna kobieta kiedyś, pamiętam, na pierwszych pielgrzymkach szła między grupami i rozdawała kartkę, na której tylko było napisane: proszę o modlitwę za Ewę. to była jej córka. Ona rozdawała te kartki, miała ich dużo przypadkowym ludziom, wierząc, że oni ten swój trud pielgrzymi ofiarują, może jedno zdrowaś Mario za to jej dziecko. Niesamowite, piękne, wspaniałe, godne naśladowania. Trzeba wielkich ofiar i wielkiej modlitwy za kogoś, kto bardzo od Boga się oddalił. O tym mówi Jezus. I dlatego też Jezus mówi, że czasami przedłuża życie człowieka, żeby nie zabierać go w tym momencie, kiedy on na pewno byłby potępiony. Nieraz się temu dziwimy i mówimy, jak to jest, że ktoś żyjący w grzechu tak długo żyje, tak niby mu się powodzi. A to nie, że długo żyje i mu się świetnie powodzi. Bóg w swoim miłosierdziu czeka na ten moment, kiedy zrównoważą się te dobre ofiary, modlitwy za Niego, aby mogła przyjść na Niego ta łaska nawrócenia. Ja myślę też, że przedłuża istnienie świata, że świat w swojej grzeszności już dawno byłby skończony, potępiony, unicestwiony, gdyby nie to, że są te pojedyncze dusze, które wstawiają się za świat. I Bóg przyjdzie w tym ostatnim czasie właśnie po to, żeby dokonać tego sądu ostatecznego. Ale wierzymy, że stanie się to właśnie wtedy, kiedy wypełni się ta miara miłosierdzia wypraszanego przez tych, którzy modlą się, którzy poszczą, którzy ofiarowują się o nawrócenie grzeszników. Jeżeli człowiek to wszystko zmarnuje, jeżeli nie wykorzysta tych ofiar modlitw swoich bliskich, to Bóg, żeby ratować jego duszę, zsyła na niego cierpienie. Nasza reakcja jest wtedy taka, że jeżeli to dotyka kogoś naszego bliskiego, że my chcemy uchronić go przed tym cierpieniem. I to nie jest do końca dobre. Pan Jezus mówi, nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę. Niech on troszkę doświadczy tego cierpienia. Ono ma go trochę skruszyć, złamać. On ma zobaczyć, że jest śmiertelny, że będą konsekwencje jego grzechu i że ja jestem obok, gotowy, żeby mu pomóc. Pamiętam kiedyś właśnie taką sytuację, że był pewien młody mężczyzna, który bardzo lekceważył sobie Pana Boga, wiarę, także swoich bliskich rodziców, miał mnóstwo problemów z prawem i co najmniej kilka razy byłby z pewnością w poprawczaku, póki jeszcze był niepełnoletni, tylko że ten tata miał pewną pozycję i władzę i ciągle wykorzystywał te swoje znajomości, żeby go uchronić przed konsekwencjami jego błędów i udawało się temu chłopakowi spadać na cztery łapy, mimo że naprawdę miał dużo na sumieniu. I w pewnym momencie pewien ksiądz powiedział temu ojcu, ty źle robisz. Twój syn nigdy się nie nawróci, bo ty ciągle chronisz go przed cierpieniem, przed konsekwencjami jego grzechów. Pozwól, by to go dotknęło, to cierpienie, może wtedy coś zrozumie. Jak to się mówi, jak nie przez rozum, to przez tyłek. No i trzeba było, żeby dostał tak solidnie w tę tylną część ciała. I kiedy znowu pojawił się kolejny problem z prawem, a już był pełnoletni, no to od razu wyrok więzienia. I ten przekonany, że tata go wyciągnie, w pewnym momencie na jakimś widzeniu mówi, tato, ja tu tutaj już jestem tydzień, o tydzień za długo, czemu nie używasz swoich znajomości? On płacząc mówi, nie synek, tym razem nie. Tym razem przesiedzisz tu ile dostałeś, ani dnia krócej. Ty coś musisz zrozumieć. Syn wpadł w furię, zaczął go wyzywać, potem przepraszać, płakać. Tato, ja to nie chcę być, mi tu jest źle. Mi jest jeszcze gorzej, synek, że ja patrzę na to twoje cierpienie. Mi jest jeszcze gorzej, ja cierpię bardziej niż ty. Ale ty musisz to tutaj zrozumieć, że ty nie możesz tak żyć, że ty masz się nawrócić. Siedzi tam cały czas, ale tu już jest inny człowiek. Po roku poprosił o Pismo Święte, zaczął spotykać się z kapelanem więziennym. Mówi, że coś zrozumiał, że... I co ciekawe, już nie prosi o wyjście. Już nie prosi, że tato, pomóż mi i tak dalej. Jakoś się z tym pogodził, wie, że trzeba to odpokutować. Ufajmy, że jak wyjdzie, może i jego życie będzie wyglądało inaczej. Tak Pan Bóg dopuszcza czasami na nas takie właśnie cierpienie, które jest dopuszczane właśnie po to, żebyśmy się nawrócili. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo ona często się pojawia w tym kontekście naszego nawracania się. Mianowicie... może być taka pokusa, że wydaje mi się, pracuję nad sobą, więc chyba już nie jest tak ze mną źle. Tak często mówią osoby, które dość regularnie się spowiadają. Ale to, że regularnie się spowiadasz, to jeszcze nie jest oznaką, że prawdziwie jesteś nawrócony. Ja myślę, że tą prawdziwą drogą nawrócenia jest to, że ty idąc do tej spowiedzi odczuwasz prawdziwy żal za popełniony grzech, że jest Tobie pragnienie pokutowania za to zło, które popełniłeś swoje życie i że chcesz za to zło zadośćuczynić. Popatrzmy, to jest w sumie 5 warunków ważnej spowiedzi, ale mało kto je wypełnia. Źle, niedobrze. Ale te osoby, które są szczerze nawrócone, one na to bardzo mocno zwracają uwagę. I myślę też, że w tych ludziach jest bardzo żywa miłość do Pana Jezusa. Że one kochają Pana Jezusa bardzo szczerze, pragną tej miłości i z tej miłości nie chcą Boga ranić. Ja myślę, że jeżeli ktoś twierdzi, że się nawrócił, ale jest mało modlitwy i mało pokuty, to właściwie chyba tam nie ma prawdziwego nawrócenia. I też ilekroć pojawiają się w naszej głowie, w naszych myślach, jakiekolwiek myśli nieżyczliwości wobec bliźniego, jakieś niezadowolenie, to też znaczy, to jest to żółte ostrzegawcze światło, trzeba się nawrócić. Dopóki to trwa, dopóty wciąż musisz prosić Boga o pomoc. Ale jest bardzo dobrze, jeżeli w tobie takich myśli nie ma i kiedy potrafisz też dziękować Bogu za wszystko, co ciebie spotyka, szczególnie jeżeli to jest coś trudnego. A więc podsumowując, nawracanie się to jest ciągłe zwracanie się w stronę światła, abyśmy dobrze widzieli to, co się dzieje w naszym sercu, w naszej duszy. To nie jest bezgrzeszność, bo ona jest niemożliwa, póki żyjemy, ale to, że tkwimy w tym świetle i że wciąż chcemy widzieć siebie w prawdzie i prosimy o pomoc Pana Boga. Dzisiaj bez wątpienia żyjemy w czasach jakichś wielkich ciemności. Wielu wpada w te ciemności, okłamuje siebie i innych ludzi. To jest czas wielkiej próby także dla nas, dla naszej wiary. Ale jeżeli będziemy w tym świetle, jeżeli będziemy blisko Pana Jezusa, który jest źródłem tego światła, nie mamy się czego lękać. Możemy z pokojem serca myśleć o tym, co po drugiej stronie. Właśnie o tej nagrodzie, którą przewidział dla nas Jezus Chrystus. O tym, jak wielka, wspaniała jest ta zapłata za to życie, życie blisko Pana Boga, w tej miłości, w tym duchu wdzięczności za wszystko, co od Niego otrzymujemy, a szczególnie wdzięczności za dar życia. Amen. Powstańmy teraz i wspólnie wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.